Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy i jestem analityczką do spraw gospodarczych. Zapraszam na kolejny odcinek. Za nami tydzień pełen niezbyt optymistycznych wiadomości z gospodarki światowej. Najpierw Bank Światowy ściął prognozę globalnego wzrostu PKB w tym roku z 4,1% do 2,9%. Jeszcze mniej optymistyczna jest organizacja OECD, która ścięła prognozy do 3% w tym roku z 4,5%, które prognozowała jeszcze w grudniu. Nad światową gospodarką ciąży gigantyczna niepewność eskalowana przez wojnę w Ukrainie. Cały czas problemy z łańcuchami dostaw, problemy, które tylko pogłębia wojna, rosnące koszty transportu, rosnące koszty paliwa, strajki, pandemia w Chinach. No i oczywiście temat numer jeden w bardzo wielu zakątkach świata i pod bardzo wieloma względami analizowany, czyli inflacja. Rosnąca inflacja, która nie tylko destabilizuje życie gospodarcze, zmusza banki centralne na całym świecie do zacieśniania polityki monetarnej, no ale przede wszystkim uderza w gospodarstwa domowe, stwarza rosnące zagrożenie ubóstwem, a w wielu krajach nawet niepokojami społecznymi. W tej sytuacji do podwyżek stóp procentowych, aby zwalczyć rosnącą inflację w strefie euro, przekonał się już nawet Europejski Bank Centralny. Dziś o tych wszystkich czarnych chmurach gromadzących się nad światową gospodarką porozmawiam z Adamem Czerniakiem, głównym ekonomistą i dyrektorem do spraw badań w polityce Insight. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Adam, za nami wyjątkowo ponury tydzień. Najpierw prognozy globalnego wzrostu ściął Bank Światowy, potem dosyć pesymistyczny raport o stanie globalnej gospodarki przedstawiło OECD. We wszystkich publikacjach, wypowiedziach ekonomistów, także na niedawno zakończonym szczycie w Davos, przewijają się trzy główne tematy. To jest inflacja, wojna i głód. W zasadzie przechodzimy od kryzysu do kryzysu. Mi jeszcze wciąż gdzieś czai się ten kryzys covidowy, no i te perspektywy dla światowej gospodarki faktycznie wyglądają z miesiąca na miesiąc chyba coraz gorzej. Zacznijmy może z tych trzech jeźdźców gospodarczej apokalipsy od inflacji. Czy nie masz takiego wrażenia, że bardzo szybko przeszliśmy w przynajmniej takiej warstwie narracyjnej od wiary w to, że niska inflacja i niskie stopy procentowe to jest coś, co już jest normą, przynajmniej w świecie rozwiniętej, do wieszczenia lat, może nawet dekady, bo takie opinie też się pojawiają, wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych?
No, czy przeszliśmy szybko? To nie do końca byłbym taki pewien. Oczywiście w kontekście całej historii gospodarczej świata to przejście było bardzo szybkie. Natomiast no myślę, że poszczególne banki centralne, zarówno tutaj w regionie, mówię o NBP czy Czeskim Banku Centralnym, to one w różnym tempie, ale się stopniowo budziły, uznając, oj, coś może być nie tak z tą inflacją. Patrząc na zagranicę, Europejski Bank Centralny nawet jeszcze nie zaczął podwyżek, dopiero te podwyżki zapowiedział, więc to było raczej stopniowe przebudzenie. W ciągu ostatniego roku myślę, że cały ten proces się zadział i jak tak komentujemy sobie tutaj dość regularnie te wydarzenia ekonomiczne, to nie mam poczucia, że to nagle się zadziało, ale faktycznie dla części osób, które nie są ekonomistami, którzy nie śledzą życia gospodarczego, które raz na miesiąc otworzą gazetę ekonomiczną albo sprawdzą jakąś informację na portalu, to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, może być pewnym szokiem i że to naprawdę zadziało się szybko, bo faktycznie jeszcze przecież prezes NBP Adam Glapiński rok temu nas uspokajał, że ta inflacja jest przejściowa, że nie ma potrzeby podnoszenia stóp procentowych, że będziemy żyć dalej w kraju mlekiem, miodem płynącym, przynajmniej tak ja odbierałem jego konferencję.
No a wczoraj, czyli w czwartek powiedział, że wszyscy, którzy wtedy uważali, że jest inaczej, a teraz mu to wypominają, są albo ekonomistami o złej woli, albo niedouczonymi.
Którego ekonomistę wybierasz?
No ja zawsze wybieram ciebie.
Znaczy ja jestem ten niedouczony, myślę.
Wczoraj również Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, zapowiedziała, że już w lipcu nastąpi prawdopodobnie pierwsza podwyżka stóp procentowych przez EBC. To będzie pierwsza podwyżka od 11 lat. Co się stanie? Jakie będą tego implikacje? Dlaczego EBC dosyć późno na tle innych banków centralnych, czy Fedu, czy nawet Banku Anglii, decyduje się na taki krok?
No, Europejski Bank Centralny ma chyba wśród tych dużych banków centralnych na świecie największy problem. Dlatego, że zarządza nie jedną gospodarką, tylko zarządza 19 gospodarkami, z których każda znajduje się w nieco innej sytuacji, zarówno jeżeli chodzi o tempo wzrostu cen. Przykładowo w krajach bałtyckich jest ono jeszcze wyższe niż w Polsce, sięga nawet 20%, a w innych krajach ten wzrost cen jest dużo mniejszy, jednocyfrowy wciąż. Co więcej, są kraje, które wciąż mają bardzo wysoki poziom długu publicznego, dla których szybki wzrost stóp procentowych i związany z tym wzrost rentowności obligacji może oznaczać ponowne wpadnięcie w tarapaty i jakiś kryzys fiskalny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy globalna gospodarka hamuje, a w zasadzie ruszyła takim kangurkiem spod świata, miała już ruszyć po tej pandemii i zderzyła się z tym trzecim miejscem apokalipsy, o którym pewnie jeszcze sobie za moment pogadamy.
A tymczasem unijna gospodarka generalnie nie jest tą najzwinniejszą i nie zbiera się do tego skoku nigdy za szybko.
No to już historycznie tak. Tak, tutaj te różne problemy, efekty histerezy, jak to kiedyś mówiliśmy w latach 90., czyli tego podwyższonego bezrobocia, które się długo i długo utrzymuje i w niektórych krajach wciąż tak jest, powodują, że ta unijna gospodarka do najzwinniejszych kangurów ekonomicznych nie należy. I to jest bardzo duży problem Europejskiego Banku Centralnego. Zresztą ostatnio słyszałem coś, co dla mnie jako ekonomisty, też teoretyka, było niesamowitym zaskoczeniem, bo od lat badam elementy związane z teorią jednolitych obszarów walutowych i w ramach tej teorii no to mówiło się, że polityka pieniężna jest prowadzona jednolita dla całego obszaru i właśnie chodzi o to, żeby te kraje wszystkie były ze sobą spójne. A Europejski Bank Centralny zamierza z jednej strony podnosić stopy procentowe, a z drugiej strony, żeby chronić najbardziej zagrożone kryzysem fiskalnym kraje strefy euro, skupować obligacje rządowe tych krajów. Więc w zasadzie podejmować działania sprzeczne ze sobą, powodujące, że faktyczny koszt pieniądza w różnych krajach strefy euro będzie różny. Czyli innymi słowy, od środka demontuje unię walutową. No to przynajmniej od strony takich podstaw teoretycznych, bo nie mówię, że tutaj nagle te kraje wyjdą ze strefy euro. Nie, zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że dla osoby, która przez kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat, jak w przypadku moich starszych kolegów, śledzi teorię optymalnych obszarów walutowych, no to to jest pewien szok, no bo tak się nie robi, tak się nie robiło. Ale może właśnie są tak wyjątkowe czasy, że tak należy.
Ale chyba problemem z teorią optymalnych obszarów walutowych jest to, że ona ma stosunkowo mało empirii, na której może polegać, bo takich eksperymentów na taką skalę, jaką jest strefa euro, no było stosunkowo mało w historii.
No oczywiście, że tych eksperymentów jest stosunkowo niewiele i raczej to, co robi EBC, wskazuje na to, że należy przepisać książki, a nie zmieniać politykę banku centralnego.
No dobra, ale powiedziałeś już te straszne słowa kryzys fiskalny i pamiętamy, co się stało ostatnio, kiedy EBC podniósł stopy. Czy grozi nam powtórka z kryzysu zadłużeniowego w takim razie?
Niektórym krajom prawdopodobnie tak. Już przykładowo Sri Lanka w taki kryzys wpadła.
No nie, ale w strefie euro do Sri Lanki dojdziemy, dobra? Ale w strefie euro, czy grozi nam drugi kryzys zadłużeniowy w strefie euro?
Ja tak myślę holistycznie, globalnie o świecie, bo to w zasadzie to, czy Europejski Bank Centralny zacieśnia politykę pieniężną, czy następuje zacieśnienie polityki pieniężnej globalnie i następuje globalny wzrost kosztów pieniądza, odbija się na całym świecie. Więc to EBC nie, czy strefa euro, mimo swojej wielkości, nie jest samotną wyspą. Więc ten wzrost kosztu pieniądza, wzrost alternatywnych możliwości inwestycji, które powoduje, że inwestorzy międzynarodowi z Londynu, z Frankfurtu, z Nowego Jorku, Tokio nie są tak chętni do kupowania obligacji rządowych, jest w zasadzie procesem, który dotyczy wszystkich krajów. Nawet to, że EBC jeszcze nie zaczął podnosić stóp procentowych, nie ma aż tak dużego znaczenia dla sentymentu rynkowego, który jest ewidentnie negatywny, dlatego tutaj do tej Sri Lanki od razu uciekłem, ale oczywiście możemy do niej jeszcze wrócić w przyszłości. Czy krajom strefy euro coś grozi? No na pewno. Pytanie tylko, jakie jest to ryzyko. Bardzo trudno je w tym momencie ocenić. Inwestorzy z dnia na dzień podnoszą wyceny, tak zwane CDS-y, czyli Credit Default Swaps, czyli takie papiery, które mierzą ryzyko upadłości danego kraju i to ryzyko systematycznie rośnie. Oczywiście nie jest jeszcze na poziomie z 2014 czy 2010 roku, kiedy ten kryzys w strefie euro oszalał i obejmował kolejne kraje. Natomiast wciąż sytuacja nie jest dobra i to nie dotyczy tylko samych krajów strefy euro, bo takie kraje jak Polska też notują wzrost właśnie tych wyceny tych papierów CDS i tym samym wzrost ryzyka fiskalnego, bo podwyżki stóp procentowych, tak samo jak dotyczą gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyt na mieszkanie, tak samo dotyczą rządu, który w okresie pandemii zadłużał się bardzo mocno, także poprzez różne spółki, czy w zasadzie elementy ładu sektora finansów publicznych, które są wyprowadzone poza budżet centralny, więc ten dług rósł i teraz koszt obsługi tego długu będzie bardzo wysoki. Tutaj ostatnio uczestniczyłem w maratonie konferencyjnym i na Europejskim Kongresie Finansowym słyszałem bardzo ciekawą prezentację Fundacji Przyjazny Kraj, w której pokazano, że Polska będzie miała najszybszy wzrost kosztów obsługi długu publicznego ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I co więcej, dalsze rolowanie długu, a w zasadzie zwiększanie nominalne zadłużenia, które jest konieczne, żeby sfinansować wszystkie programy rządowe, będzie powodować, że my będziemy musieli zwiększyć sprzedaż obligacji na rynki międzynarodowe, bo polskie banki już są, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, zapchane pod korek obligacjami. Będzie trzeba te obligacje sprzedawać za granicą, a to zwiększa wrażliwość polskiego rynku obligacji skarbowych na właśnie podwyżki stóp procentowych, na sentyment globalny inwestorów i zaraz może się okazać, że ten kryzys fiskalny, o którym pewnie myślimy w kontekście Włoch, Hiszpanii czy Grecji, wcale nie będzie czymś obcym dla polskiej gospodarki, czy w zasadzie polskiego rządu.
No właśnie, a tutaj dochodzimy do tego, że ta niedoceniana, zwłaszcza w dobrych czasach, mądrość fiskalna, czyli jakaś taka teoria, czy zalecenia unijne dotyczące zrównoważonego budżetu, przynajmniej w tym wymiarze strukturalnym, czy jeżeli mamy dobrą koniunkturę, to może można by ten deficyt trochę redukować albo nawet wypracowywać nadwyżki. Jest właśnie po to, że kiedyś przychodzą te trudniejsze czasy. No i oczywiście trudno jest powiedzieć teraz rządom krajów, nie wspierajcie Ukrainy, nie wspierajcie uchodźców, nie wspierajcie swoich obywateli w pandemii. Ale gdybyśmy mieli wcześniej jakieś oszczędności, teraz mielibyśmy po prostu większą przestrzeń fiskalną i mniej tego długu do rolowania.
No to po pierwsze, a po drugie, wiesz, można powiedzieć, wspierajcie dalej uchodźców, ale niekoniecznie luzujcie dalej politykę fiskalną, tak jak to robi Polska, no bo my pod szyldem tarcz antyinflacyjnych po prostu dokonujemy gigantycznego luzowania polityki fiskalnej w sytuacji, kiedy jest ostatni dzwonek do tego, żeby trochę tego budżetowego pasa zacisnąć, bo idą trudniejsze czasy.
Ale niestety idą też wybory, no więc myślę, że na czy zaciśnienie, czy ja bym wolała mówić o racjonalizacji tej polityki fiskalnej, czyli no raczej należy się spodziewać, że rząd będzie coś robił z ubóstwem energetycznym, które grozi gospodarstwom domowym, czy generalnie pogłębianiu się ubóstwa, które będzie konsekwencją tej wysokiej inflacji, tylko że te wydatki powinny być kierowane tam, gdzie są niezbędne, a nie do wszystkich. No dobra, no to wspomniałeś już o Sri Lance. Czy takim rozsadnikiem jakiegoś nowego globalnego kryzysu będą rynki wschodzące? Sri Lanka już upadła, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym o wsparciu rozmawia Pakistan, który jest w bardzo złej sytuacji, rozmawia Egipt. Czy tam wydarzy się coś, co zdominuje te nasze dyskusje, tak jak teraz dominuje je wojna, a wcześniej COVID?
Nie sądzę, żeby to dominowało nasze dyskusje, dlatego że mimo prawdopodobnej większej liczby upadłości niż tylko Sri Lanka czy jakieś kilka krajów, które proszą o pomoc, to problemy będą dotyczyć głównie mniejszych krajów średnio albo słabo rozwiniętych. Dlaczego? Dlatego, że dla tych krajów w tej chwili mamy no takie w zasadzie najgorsze z możliwych do pomyślenia warunki, bo mamy inflację, która wynika ze wzrostu cen żywności i cen nośników energii, od których cen te kraje, a w zasadzie społeczeństwa tych krajów są najbardziej uzależnione, więc rządy tamtych krajów w zasadzie chcąc, nie chcąc, muszą zwiększać wydatki na wsparcie obywateli, ograniczenie ubóstwa, dotacje, subwencje wszelakiego rodzaju, a po drugiej stronie mamy wzrost stóp procentowych, ten negatywny sentyment rynkowy, o którym mówiłem, do zakupu obligacji, co powoduje, że kraje chcą pomóc obywatelom, nawet jeżeli nie są populistyczne, tak jak populistyczna była polityka w Sri Lance, która dlatego właśnie jako pierwsza tutaj poszła pod topór rynków finansowych, to nawet tam, gdzie rządy nie są populistyczne, to i tak one wspierają swoich obywateli, bo po prostu do tego trochę rząd jest de facto. No i to się kończy i będzie się kończyć w sposób prawdopodobnie dosyć nieszczęśliwy i tutaj finanse Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych także podmiotów międzynarodowych organizacji będą bardzo potrzebne tym krajom, więc lepiej, żeby zawczasu one już zawnioskowały o przyznanie pewnych środków pomocowych, linii kredytowych, bo no, płyniemy w tej chwili przez bardzo turbulentne morze ekonomiczne.
No właśnie, a jak sobie w tych trudnych czasach, niepewnych czasach radzi Polska? Dosyć łagodnie przeszliśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę, no bo koszty zdrowotne, koszty w życiach ludzkich, społeczne, również edukacyjne, mamy niestety jedne z najwyższych wśród krajów rozwiniętych. Natomiast gospodarczo przeszliśmy przez tą pandemię dosyć łagodnie. Jak na razie to wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę też nie jest dramatyczny, pomimo sankcji i braku dostaw. To jak na razie jeszcze ta gospodarka jakoś tam hula, natomiast co będzie w kolejnych miesiącach? Czy jesteśmy w tym momencie, no ten pierwszy kwartał, jak widzieliśmy w danych GUS, przedsiębiorstwa gromadziły gigantyczne zapasy. Na jak długo tych zapasów starczy? Albo czy jesteśmy w momencie, w którym na przykład inflacja zaczyna wpływać też na tą realną gospodarkę?
No inflacja zaczyna wpływać. Znaczy to, że gospodarka hula, to w zasadzie można powiedzieć gospodarka hulała, bo dane statystyczne, zwłaszcza z rachunków narodowych, czyli o PKB, konsumpcji, właśnie tym wzroście zapasów, to są dane historyczne za pierwszy kwartał. Niestety my już zbliżamy się do końca drugiego kwartału, który będzie zdecydowanie słabszy. W części prognoz zarówno krajowych ekonomistów, jak i międzynarodowych organizacji, to będzie kwartał, w którym po uwzględnieniu zmian cen my wyprodukujemy mniej. Czyli innymi słowy, nastąpi spadek odfiltrowanego z czynników sezonowych i zmian cen poziomu PKB. Jeżeli jeszcze...
W ujęciu kwartalnym.
Tak, jeżeli jeszcze drugi raz to się stanie w trzecim kwartale, no to wtedy będziemy mogli już mówić o tak zwanej technicznej recesji, czyli dwóch kwartałach spadku PKB z rzędu. Więc w zasadzie ta gospodarka już nie hula. Wpływ inflacji już jest widoczny. Znacząco maleje dynamika sprzedaży dóbr trwałego użytku, od mebli po samochody, chociaż tam też jeszcze są problemy w łańcuchach dostaw. Natomiast w zasadzie sentyment konsumentów jest bardzo negatywny. To widać było na odbiciu popandemicznym popytu na usługi restauracyjne i hotelarskie. Znaczy my się spodziewaliśmy, że tutaj to wróci przynajmniej na jakieś tam 80% tego, co widzieliśmy po pandemii. Okazało się, że w zasadzie to odbicie było rachityczne. Pandemia się skończyła w Polsce, przynajmniej tak to ogłoszono, a ludzie nie wrócili masowo do hoteli, do restauracji, do knajp, do barów. Wciąż jesteśmy poniżej połowy tego, co wydawaliśmy na te usługi przed pandemią. I to jest efekt tego, że po prostu ceny tych usług wzrosły o kilkadziesiąt procent.
No, wysoka dynamika cen zaczyna też destabilizować działalność przedsiębiorców, którzy nie wiedzą, jak mają wyceniać swoje towary, jakie będą przede wszystkim w tych branżach, gdzie podpisuje się długoterminowe kontrakty w budownictwie, zwłaszcza w infrastrukturze. Już coraz częściej czytamy o wykonawcach, którzy schodzą z robót, bo bardziej im się opłaca zapłacić kary umowne niż realizować kontrakt przy tych cenach materiałów, które musieliby kupić. No i to też okalecza te różnorządowe programy inwestycyjne, czy ten program inwestycji samorządowych, czy generalnie jakieś programy, które mogłyby prowadzić samorządy. No i jest pewnie ryzyko, że to będzie też ograniczać efektywność wykorzystania środków z KPO.
Tak, to jest jeden z czynników, który będzie nam powodował spowolnienie, a wspomniałaś jeszcze wcześniej o zapasach, to tutaj jak przedsiębiorca kupi zapasy i ma zapasy swoich produktów, czy materiałów, czy podzespołów, w zależności od tego, co wytwarza, no to w następnym miesiącu, czy w następnym kwartale zmniejszy swoje zakupy. To oznacza, że w całym łańcuchu dostaw spada popyt, no bo faktycznie może ten popyt nam się w tej chwili nasilił przez to, że nastąpiła odbudowa zapasów. Część firm kupowała w obawie przed dalszym wzrostem cen, na przykład stal, cement, napędzając produkcję przemysłową i napędzając też import czasami. No ale jak już się nakupię, to później dalej nie będę kupował. Co jest kolejnym argumentem do tego, że ten wzrost będzie nam spowalniał. Więc jak to poskładamy wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, to ta przyszłość na drugą połowę tego roku nie wygląda zbyt różowo.
No to z pesymistycznych prognoz na drugą połowę roku przejdźmy jeszcze do inflacji w Polsce. Mieliśmy w zeszłym miesiącu rozmowę na temat tego, czy to już jest szczyt, czy szczyt jeszcze przed nami. Więc jak patrzysz na to po tych kilku tygodniach, bo prezes Glapiński sugerował, że podwyżki stóp się wkrótce skończą i że inflacja będzie się w drugiej połowie roku stabilizować, więc po pierwsze, czy też uważasz, że szczyt już jest za nami albo tuż przed nami, a po drugie, czy to jest dobry moment na stabilizację stóp procentowych?
Ja myślę, że raczej będziemy tutaj obserwować wysokie pasmo górskie. Ten szczyt już pierwszy mamy za sobą. Prawdopodobnie w kolejnym miesiącu zaobserwujemy jeszcze nieco większy wzrost tej inflacji, ale to już nie będzie duża różnica między czerwcem a majem, jeżeli w ogóle nastąpi wzrost. Wszystko tutaj zależy od cen paliw, które w tej chwili idą bardzo mocno do góry i może jeszcze pójdą. No ale później mamy miesiące jesienne, kiedy będzie odczuwany najsilniej wzrost cen żywności, która została w zasadzie zasiana na wiosnę tego roku, jesienią zeszłego, przy dużo wyższych cenach nawozów i to będzie powodować znowuż dalsze wzrosty. Więc prawdopodobnie nawet jak się w tej chwili na jakiś szczyt wspięliśmy, to później nie za bardzo spadniemy, a później jeszcze jakiś kolejny szczyt może być. Tak trochę sobie myślę wakacyjnie, że jakieś 3 korony będą albo nawet i więcej tych koron tej inflacji. Więc pozostajemy na tych dwucyfrowych poziomach do końca roku. Miejmy nadzieję, że nie przekroczymy bariery 15%, ale nie jest to bynajmniej wykluczone.
Ja się tak zastanawiam, bo wczorajsza konferencja prezesa Glapińskiego, gdzie on mówił nie tylko o końcu cyklu podwyżek, ale już również rysował horyzont dla obniżek stóp procentowych, czy w obliczu dwucyfrowej inflacji, ocierającej się właśnie o 15%, co jest pewnie jakąś tam kolejną barierą psychologiczną, to rozmowa o końcu podwyżek, czy to nie jest trochę psucie tej roboty, którą Rada Polityki Pieniężnej robi, podnosząc te stopy procentowe, no bo to nie może dobrze wpływać na oczekiwania inflacyjne.
No, znowu wyjdę na ekonomistę niedouczonego albo ekonomistę o złej woli, ale powiem, że to jest nieodpowiedzialne, w jaki sposób prezes Glapiński prowadzi komunikację polityki pieniężnej, ponieważ no, nie jest w żaden sposób w stanie w tej chwili powiedzieć, co się będzie działo ze stopami procentowymi w horyzoncie nawet jednego roku. To znaczy dynamika procesów gospodarczych jest w tej chwili tak szybka, tak duża.
No prezes to podkreśla, że nie wie, co będzie za kilka miesięcy, ale to my kilka miesięcy temu krytykowaliśmy go za brak forward guidance, tylko zastanawiam się, czy to forward guidance w tej chwili nie powinno iść w drugą stronę, czyli że raczej postraszymy jeszcze rynek tymi podwyżkami, a potem zrobimy ich dzięki temu mniej niż w drugą stronę.
I jeżeli takie byłoby forward guidance, no to nazywałbym je zdecydowanie bardziej odpowiednim od tego, co jest, bo mówienie o tym, że podwyżki się kończą za moment w historii znowuż gospodarczej świata, za moment będą obniżki, to jest kompletnie nieodpowiedzialne dla mnie, no bo raczej ich nie będzie. Pamiętajmy o tym, że wciąż działa pierwsza tarcza antyinflacyjna, czyli te obniżone stawki podatków pośrednich, akcyzy, VAT-u, która będzie musiała być w pewnym momencie zakończona. Czy to będzie 2023? Prawdopodobnie nie, raczej 2024, więc z końcem 2023 będziemy widzieć znowuż wzrost inflacji w 2024, a w 2023 niewiele osób spodziewa się, że ta inflacja nam spadnie w ogóle w jakieś pobliże celu inflacyjnego. Raczej będzie na poziomie jednocyfrowym, ale zbliżonym do 10%.
I to nawet bardzo ostrożnie zwykle szacujące inflację Ministerstwo Finansów i to parę miesięcy temu, kiedy też te perspektywy były mniej negatywne niż teraz spodziewało się, że inflacja do celu wróci dopiero w 2025, czy w pobliżu celu.
No i w takim otoczeniu makroekonomicznym nie należy mówić o obniżkach stóp procentowych, bo to automatycznie sugeruje rynkom, a to jest tylko przejściowe, dobra, to w takim razie to oprocentowanie będzie niższe. To jest tworzenie fałszywej nadziei. Niestety takie same tworzenie fałszywej nadziei, jak było przed rokiem, kiedy prezes mówił o tym, że inflacja jest przejściowa i stopy procentowe nie wzrosną.
To teraz inflacja już nie jest przejściowa, ale podwyżki stóp są przejściowe. No dobrze, myślę, że postraszyliśmy przed weekendem naszych słuchaczy. Na pewno będziemy wracać, bo gospodarka chyba w czasach trudnych jest coraz ciekawszym tematem i jeszcze będziemy dużo o niej rozmawiać i o polskiej, i zagranicznej. Adam, dziękuję Ci bardzo.
Również dziękuję, do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.